Tech Love. Z miłości do technologii.
Witajcie, zaczyna się wiosna. Piękny czas, piękne słońce, trochę chłodno, trochę wirusa za oknami, ale Tech Love ciągle jest w akcji.
No właśnie, ja chciałem powiedzieć dzień dobry, że w piątek, jak nagrywaliśmy się, zaczynała już wiosna. Ja to poczułem już w lędziach, w kościach.
Połamało cię, tak?
Dokładnie tak, Norbert.
Starość, nie radość. Tak,
odcinek poniedziałkowy, czyli rozmawiamy o tym, co ciekawego w ostatnim tygodniu się wydarzyło. Ale dzisiaj zaczynamy od specjalnej, fajnej informacji. Mianowicie mamy konkurs. Norbert, opowiedz mechanikę konkursu i o nagrodzie przede wszystkim opowiedz.
Tak, mamy konkurs organizowany razem z wydawnictwem Insignis Media. Konkurs miał być na naszej imprezie, która ma być w Apple Muzeum. Imprezy nie ma, bo jest wirus, więc chcemy wam coś dać. Chcemy wam dać coś wirtualnego, czym się nie zarazicie. Chcemy wam dać 10 kodów na książkę jakoś wkrótce. Ta książka, która właśnie się ukazała wydawnictwem tego, nakładem tego wydawnictwa. Możecie to wygrać w bardzo prosty sposób. 10 osób, które napisze najfajniejsze komentarze na naszej stronie internetowej, podlinkuję w tym wpisie, no będzie dokładnie to ten wpis zresztą, pod tym wpisem, napisze nam, który nasz odcinek naszego podcastu podoba mi się najbardziej, z jakimś krótkim uzasadnieniem, to 10 tym osobom rozdam te kody. Macie czas do środy, do końca dnia, po to, żebyście dostali te kody od nas w tym tygodniu, żebyście mieli co w weekend w czasie zarazy poczytać.
Ja mam małą prywatę, chciałbym z tych 10 jeden zabrać już i przyznać go osobie, która zwróciła uwagę, największemu fanowi moich Y, E i O, i od tego zaczniemy rozdawać nagrody. Negatywny komentarz, a my za to negatywny komentarz przekazujemy serce, prezent, radość.
Wyślę tej osobie jeszcze dzisiaj ten kod. To bo bardzo widzę, która to osoba, więc
W ogóle napisz, że tutaj jury szanowne zdecydowało, że o przekazaniu się nagrody. Dobra. O czym jest książka w ogóle? Norbert, o czym jest książka?
No książkę to zobaczycie, o czym będzie. Już nie będziemy, już nie ma czasu na to, Marcin.
Nie, książka, to właśnie, ja tylko przeczytam to, co tu widzę. Okay, to jest 10 technologii niedalekiej przyszłości, które wszystko usprawnią i lub zepsują. Więc taki technologiczny bardzo jest to temat.
Swoją drogą pomyślałem sobie, że ta sytuacja, w której teraz jesteśmy, jest idealną sytuacją na to, żebyśmy wkrótce poświęcili naszą jedną audycję na to, jak technologie zmienią się po tej sytuacji, w której jesteśmy, po koronawirusie. To znaczy, co ciekawego zmieni się w technologiach po tym, jak teraz pracujemy, jak teraz funkcjonujemy, co jest potrzebne, bo będziemy musieli być przygotowani pewnie na częstsze tego typu sytuacje. Oby nie, ale na pewno coś ta sytuacja nas nauczy. Czegoś nas nauczy. Zgoda?
To na pewno taką audycję. Tak. Zgoda, nagramy taką audycję.
Panowie, newsy, bo jak zwykle wy jesteście świetnie przygotowani, ja wcale. Norbert, ty zaczynasz.
Dobrze, ja zaczynam od aplikacji rządowej, która się nazywa aplikacji rządowej do kwarantanny, aplikacji, która służy do odbywania kwarantanny w domu. Jeżeli wróciliście z zagranicy w ostatnim czasie, to musicie przejść kwarantannę domową, musi was odwiedzać policja, sprawdzać, czy jesteście w domu, albo możecie pobrać sobie taką aplikację, która się nazywa kwarantanna domowa, jest na iOS-a, jest na Androida. Pobieracie tą aplikację i ta aplikacja wykorzystuje waszą lokalizację GPS oraz każe wam robić sobie selfie sprawdzające, czy jesteś w domu, i dzięki tej aplikacji możecie odbywać taką kwarantannę w domu. Policja nie odwiedza was rzadziej.
Co może pójść nie tak?
Dosyć się naiwne.
Wszystko. Macie 20 minut, otrzymujecie tam SMS-a i macie 20 minut, żeby za pomocą aplikacji zrobić selfie, że jesteście w domu. Jak nie zrobicie, to macie wjazd na chatę. O, tak to wygląda.
No nie wiem, czy zdradzamy naszym słuchaczom, jak ominąć ten zapis. Wystarczy sobie kilka zdjęć wcześniej zrobić po prostu i mieć je pod ręką. Ale tak poważnie, słuchajcie, nie wiem, czy widzieliście film.
Lifehacker.
Nie wiem, czy widzieliście taki film, który wrzuciłem wczoraj na Facebooka. Myślę, że ciekawy dosyć, pokazujący, co się dzieje w Chinach. Tam Japończyk pokazuje, co się dzieje w sytuacji w 8,5-milionowym miasteczku chińskim, które sobie całkowicie poradziło z chorobą. Od 20 paru dni nie ma tam choroby. Tam też jest aplikacja, tam wszyscy muszą używać downloadzie aplikacji i wszędzie dosłownie korzystają z QR-kodów, to znaczy ogólnie ta aplikacja śledzi ich dodatkowo jeszcze, ich wszelkie takie sytuacje typu wejście do restauracji, wejście do autobusu, to jest absolutnie niezwykłe. Ja sobie wyobrażam, słuchajcie, jaka liczba informacji trafia do rządu na temat osoby i w razie sytuacji, kiedy ta osoba jest chora, tak naprawdę rząd jest w stanie w bardzo łatwy sposób prześledzić całą jej drogę, z kim się spotkała, gdzie była. No, robi to wrażenie.
Ja sobie wyobrażam, widziałem ten film, że to będzie nie, tak naprawdę przyszłość nasza, tylko nie w oparciu o QR-kody, tylko bardziej o jakieś beacony, które w dodatku będą wyposażone w 5G i cały czas będą śledzić nas, wszystkie nasze urządzenia, cokolwiek byśmy nie robili, nawet nie będziemy musieli kiwnąć palcem.
No to ciekawe, ciekawe, że mówisz o 5G. Ja wczoraj zauważyłem apel polskich uniwersytetów do tego, żeby operatorzy, a przynajmniej Uniwersytet Warszawski apeluje, żeby operatorzy dali więcej studentom internetu darmowego. Ciekaw jestem, czy operatorzy się do tego przychylą, bo te 10 gigabajtów na kartę to chyba za dużo nie jest. Prawda?
Ile widziałem, że rzeczywiście ta dyskusja się otworzyła. Wydaje mi się, że coś z tego powinno być.
No powinno być, oczywiście, że powinno być.
No, kolejny news. Że proces, to kolejny, nie wiem, jak news czy news, głębszy temat, o nim powinniśmy nagrać specjalny odcinek, mam nadzieję, że może uda się to w najbliższym czasie, czyli o zdalnym, to co powiedziałeś, studenci, więc zdalne nauczanie, które jest totalnym mitem w Polsce. Każda szkoła próbuje sobie radzić z tym oddzielnie. Ministerstwo Edukacji, które w tamtym tygodniu na konferencji prasowej premiera, wystąpił też minister edukacji, powiedział, że koniec z tym leniuchowaniem w domu dzieci, koniec z tym powtarzaniem i rozwijaniem własnych umiejętności. Od 25 marca zaczynamy realizować podstawę programową w domu. Nauczyciele mają uczyć dzieci zdalnie oraz mają im wystawiać oceny. No i teraz dochodzi do tego, jak to robić, ponieważ po pierwsze nie potrafią robić tego nauczyciele, a czasem nawet jakby potrafią, to nie mają sprzętu. To jedno. Po drugie, co mają robić dzieci? Wyobraźcie sobie sytuację rodziny, która ma trójkę dzieci w szkole podstawowej. Dwójka rodziców jest na home office. Mają trzy komputery, załóżmy, w domu. Nawet trzy komputery w domu, czyli jeden rodzic korzysta z jednego, bo jest w pracy, drugi może z drugiego i nagle trójka dzieci musi pójść do szkoły, czyli mieć swój komputer i się uczyć. To jest nierealne do zrobienia. Jeżeli mieszkasz w mieście, masz jeszcze dobry internet, wyobraź sobie, że mieszkasz na wsi, połowa polskich dzieci mieszka na wsi i nie ma szerokopasmowego internetu. Jak one mają się uczyć, skoro czasem w tych gospodarstwach domowych nie ma ani jednego komputera? Więc mi przychodzi do głowy od razu pytanie, jak to, co powiedział minister edukacji, jest zgodne z konstytucyjnym wymogiem jakby obowiązkiem edukacji wczesnoszkolnej, no bo szkolnej ogólnie, do 8 klasy każdy musi chodzić do szkoły. Co mają zrobić dzieci, które nie mają w domu komputera albo wielodzietne rodziny z takimi dziećmi, jak mają zapewnić im dostęp do nauki? To jest bardzo szerokie pytanie, myślę, że powinniśmy o tym zrobić cały odcinek.
Będę albo właśnie mają internet na kartę i kończy im się pakiet, bo wszyscy pracują bardzo intensywnie z tego korzystając. I co wtedy?
Totalnie nieprzemyślane, znowu ktoś coś, wiesz, minister edukacji rzucił puste hasło, które nie ma szans realizacji i właśnie nie wiem, czy nie złamał konstytucji przy okazji.
Nie, chyba że naprawią to w sposób taki, że ponegocjują z operatorami i udostępnią na jakiejś zasadzie po prostu terabajty danych dla każdego ucznia.
No dobrze, ale jeżeli ten uczeń po
jeszcze
prostu...
sprzęt
dobrze,
jakiś...
Uczeń mieszka na wsi, nie ma internetu kablowego i
nie ma zasięgu, a
operator ma zasięg Edge'a albo słabe 3G, to co wtedy zrobić? Okej, ja rozumiem, szkoły też nie ma obok, ale wtedy są busy, które dowożą dzieci do szkoły, ale to, co dziecko nie może wyjść do szkoły, co jakiś operator przywiezie internet?
Zrobimy o tym osobny odcinek, jak się sytuacja trochę rozwinie.
Tak, ale to taki news, ale to było newsowe, bo to informacja z ostatniego tygodnia. Jarek, jakiś newsik, bo ja to mam jeszcze dużo.
Ja obiecałem jeszcze jeden ostatnio, mianowicie prezentację, słyszeliście pewnie o prezentacji nowych, wspaniałych produktów, która była w zeszłym tygodniu?
No właśnie, o co chodziło?
Nie mówię tu o
co poszło źle w tej prezentacji? Co poszło źle? Bo ja słyszałem dużo hejtu na ten temat, ale nie oglądałem. Co tam Japończycy pokazali?
No bo to nie było nawet tak, jak można było to zrobić, czyli nagrywamy prezentera na scenie jakiegoś, na tle jakiegoś fajnego keynote'u, wiesz, taki keynote, który znamy, typu Apple, Google, Microsoft, to robią to z różnym skutkiem, ale robią to dobrze. Nawet Huawei ostatnio zrobił taką wideokonferencję. I no można było to zrobić w podobny sposób. W PlayStation poszło w co innego. Był koleś, który raczej tak naprawdę pokazywał ten sprzęt z punktu widzenia deweloperów, no i dla deweloperów. On mówił o rzeczach bardzo technicznych, technologicznych. Oczywiście bardzo mocno podkreślał to, myślę, że jakieś 150 razy, że w nowym PlayStation będzie dysk SSD w końcu. Zresztą w nowym Xboxie z serii X też będą dyski SSD i to jest w ogóle kamień milowy w rozwoju konsol. Wreszcie gdzieś zaczynają gonić PC-ty pod tym względem. Co samo w sobie jest fajne, gdzieś tam 10 teraflopów, moc obliczeniowa, nowy Xbox ma mieć 12, to zupełnie nikogo nie interesuje, póki gierka będzie fajnie chodzić. Po prostu ta prezentacja była naprawdę kiepska, tak bardzo to skracając. Ale produkty będą i
ale chyba nie, ale chyba też jakoś opóźnione, co nie? To będą później niż się wszyscy spodziewali.
Jest bardzo możliwe, że będą w bardzo podobnym czasie co nowe Xboxy, czyli przed świętami Bożego Narodzenia, żeby była jasność.
Nie Wielkanocy, bo te święta będą odwołane.
Tak. Nie, no święta się odbędą, tylko będziemy je świętować inaczej.
I co, ale Jarek, dokładnie ale tak podsumowując, to warto czekać, czy nie warto czekać na tego playaka nowego?
Wydaje mi się, że bardzo warto. Powiem inaczej, w momencie, kiedy Xbox One X pojawi się, czy One X, Xbox, jak wolicie, pojawi się w sprzedaży i gdzieś będzie jakaś fajna oferta, to ja na pewno zaupgrade'uję ze swojego One S'a. Z tego jednego prostego względu, że jest ten dysk SSD. Jeżeli mam czekać na wczytywanie gry kilka sekund zamiast minuty albo dwóch, tak jak to dzisiaj ma miejsce, no to jest naprawdę bardzo duża różnica. Jak ja mam czasem 20 minut, żeby pograć i połowę z tego czasu spędzam na załadowanie czegoś, to będzie naprawdę game changer. No, to jest naprawdę bardzo ważna, duża aktualizacja. I to i PlayStation, i Xbox.
Jedziemy co mam powiedzieć? Ja nie gram, gra mój syn, może faktycznie Minecraft będzie mu się szybciej ładował, zapytam go się, czy chce, wiem, że chce.
Ja ciągle gram na God of War od lata, jestem w połowie chyba trasy, tak to jest, jak się wybiera najtrudniejszą opcję, ale z drugiej strony jak się gra kilkadziesiąt minut w tym miesiącu, tak to idzie.
To skoro jesteśmy przy gierkach, to oczywiście ja powiem o najważniejszej grze, która odbyła się wczoraj. Czyli wczoraj przeprowadzono pierwszy oficjalny i wirtualny wyścig Formuły 1. Jako że wszystkie wyścigi Formuły 1 są odwołane i prawdopodobnie wrócą dopiero... Tak, zaraz o tym powiemy. Prawdopodobnie wrócą dopiero w połowie czerwca. Najnowsze informacje są takie, że dopiero w połowie czerwca Grand Prix Kanady. To będzie pierwszy Grand Prix, który się odbędzie, jeśli wszystko pójdzie na świecie dobrze. W każdym razie, że wczoraj odbył się pierwszy wirtualny wyścig Formuły 1 w grze F1 2019. Odbył się na torze wirtualnym w Bahrajnie. Wystartowały wszystkie teamy. Wystartowało dwóch kierowców, takich faktycznych kierowców Formuły 1, którzy w tej chwili jeżdżą w Formule 1.
Kto?
Trochę Lando Norris oraz Esteban Gutierrez.
Okay.
I wystartowało sporo byłych kierowców Formuły 1, jakiś muzyk, komentatorzy sportowi, e-sportowcy, golfista, nawet jeden kolarz torowy, Marcinie, Chris Hoy w zespole Red Bulla. No i okazało się, że wyścig był bardzo emocjonujący. Wyścig nie był bez problemów technicznych. Początkowo mieli kierowcy przejechać 50% normalnego wyścigu. Okazało się, że kłopoty techniczne spowodowały, że przyjechali tylko 25%. I oczywiście ja się pomyliłem. Esteban Gutierrez już nie jeździ. Ci kierowcy, którzy byli, to był Lando Norris z McLarena i Nicolas Lafti z Williamsa. To taka mała poprawka. Wyścig pełen wypadków.
Czyżby Williams wreszcie coś wygrał? Dzięki temu.
Nie wygrał, ale
był w czubie. Był w czubie. Okay.
Tak. Wyścig pełen wypadków, pełen kraks dziwnych, śmiesznych czasem, typu kierowcy sobie po prostu wjeżdżali w tak zwaną dupę, może nawet specjalnie. Chodziło o zabawę, ta zabawa była przednia, bardzo fajna była, bardzo fajnie była. No, Lando Norris zrobił show, który zadzwonił przez telefon w trakcie wyścigu, ponieważ go tam odcięło i zamiast jego jechał bot automatyczny, bo go wyrzuciło z sieci i dzwonił do innych kierowców w czasie wyścigu przez normalny telefon, więc ogólnie większość zamiast Landego jechał Lando Bot, czyli właśnie samochód jego sterowany przez sztuczną inteligencję. No i to było fajnie, wygrał Team Renault, Guyang Zhou, chyba to był właśnie e-sportowiec jakiś, który wygrał w samochodzie Mercedes. Drugie miejsce.
Brawo.
Sofotel w Mercedesie i trzecie miejsce Filip Ek w Red Bullu.
Brawo, tak. Renault. To jeszcze Renault coś wygrało.
A propos tego F1 2019, tej gry, to jest i naszego odcinka czwartkowego. Dzisiaj ma ruszyć promocja Codemasters, czyli producenta, twórcy gry, w ramach której gra będzie dostępna przez miesiąc za darmo właśnie dla na PlayStation 4 i na Xbox One, więc warto się zainteresować.
Może się pościgamy, wow. Może się pościgamy, panowie. No,
następny podcast nagrywamy podczas gry.
Mamy świetne łącza, nie ma tutaj, zmiłuj się, że nas ktoś wytnie. Wszyscy na światłowodach,
będzie,
więc...
Tak, wyścig Formuły 1 o puchar Techlow. Brawo.
A to może zaprosimy później gości, no. Jeszcze jak trochę potrenujemy.
Nie, lepiej nie. Lepiej
trzeba,
nie.
Tak.
Jeszcze ktoś spoza nas wygra. Także. A tak to każdy z nas ma szansę na medal.
Mam jeden bardzo fajny, pozytywny news. To jest Samsung, który w Polsce zdecydował się na udostępnienie swoich wykupionych już wcześniej DOH, czyli takich... ekranów dużych, cyfrowych billboardów w Warszawie. Udostępni je zupełnie za darmo, zupełnie w żaden sposób na to nie wpływając. Tylko jeszcze pytanie, komu?
Ale po co te ekrany udostępnić?
Polskim instytucjom publicznym, czyli będą chcieli w ten sposób, umożliwiają tak naprawdę państwu wykorzystanie tej przestrzeni na wysyłanie jakichś kluczowych, ważnych informacji na temat zdrowia publicznego.
A okej, jakieś takie bardzo informacje, reklamy.
Bardzo, tak. Bardzo fajna akcja, aczkolwiek jak napisałem o tym na Twitterze, to przed chwilą ktoś wrzucił zdjęcia pokazujące, że w Warszawie takich informacji różnych jest już mnóstwo, czyli dużo nośników jest wykorzystywanych do tego, żeby informować o zachowaniu dystansu i takich podstawowych zasadach zachowania bezpieczeństwa, więc ta akcja już na mieście jest. Ja nie bywam na mieście, więc tego nie widzę po prostu, ale chwała za tą inicjatywę Samsungowi.
Tak, ministerstwo... szczególnie o wiatach przystankowych, gdzie one są w ten sposób wykorzystywane, tak.
Ja to w ogóle nie dziwię się, że ciągle zdrowia... można jeździć autobusem, to jest w ogóle niezwykłe, że ciągle można chodzić do autobusu po prostu, to jest.
Ale bardzo mało ludzi jeździ, autobusy zostały podwoływane, jeżdżą w Warszawie w trybie weekendowym, tak jak w soboty, ponieważ nie ma chętnych do jeżdżenia tymi autobusami.
No, nie dziwię się wcale, nie dziwię się.
Ministerstwo Edukacji wysłało do różnych przedsiębiorstw i miejsc użyteczności publicznej wysłało taki specjalny zestaw różnych grafik do wykorzystania u siebie. My jako w centrach handlowych, którymi się zajmuję, dostaliśmy też takie rzeczy.
Ja mam jeszcze tylko jeden temat, mianowicie InPost, który poza tym, że mówiliśmy o tym, że jest możliwość otwierania paczek za pomocą smartfona, czyli nie, tak naprawdę nie trzeba dotykać ekranu, ewentualnie zamknąć skrzynkę można, nie wiem, nogą albo tą paczką, to w ogóle InPost zmienia w tej chwili zasady i na przykład nasza paczka, jeżeli nie odbierzemy, nie będzie trafiała do żadnego punktu przesyłowego tymczasowego, tylko od razu będzie wracała do nadawcy, no ale plus jest też taki, że będą zaopatrzać te paczkomaty w niedzielę, więc warto, wydaje mi się, korzystać z tego. W ogóle ten sektor dla mnie, czyli nowoczesne takie formy w handlu, możliwość odbioru gdzieś zakupów będą cały czas rosły i będzie jeden z efektów koronawirusa globalnie.
To na pewno tak. Zgadza się, bo to jest najbezpieczniejsze. Nie ma żadnego kontaktu z inną osobą. Tak naprawdę możesz faktycznie odebrać tą paczkę bezpośrednio. Super pomysł. Ja zawsze korzystam z paczkomatów, praktycznie już Nie wybieram sklepów, które nie mają dostawy paczkomatami, bo użeranie się z kurierami to jest najgorsza rzecz pod słońcem, a w paczkomacie to łatwo, szybko i przyjemnie. Ja mam temat taki ciekawy. W tamtym tygodniu została, w ogóle pojawił się hit na, w cudzysłowie hit ogromny na polskiej scenie bankowej. Otóż przedstawiciele City Handlowego Banku powiedzieli, że wchodzą w końcu do Apple Pay, że to faktycznie przeanalizowali, oczywiście nabijam się teraz, że przeanalizowali to wszystko i w ogóle i dwa lata później jednak wprowadzą u siebie płatności Apple Pay, więc jak już wszyscy klienci, którzy chcieli od nich odejść, bo nie mieli Apple Pay, odeszli, to oni uznali, że będą mieli Apple Pay. To dobrze, bo Apple Pay, to co uznaliśmy, jest najbezpieczniejszą formą płacenia w czasach koronawirusa za zakupy.
Ja z tym miałem problem, powiem ci, że jestem tak przyzwyczajony z korzystania z Apple Pay'a, że na przykład miałem taki problem polegający na tym, że wczoraj jak kupowałem pizzę, to niestety musiałem na chwileczkę maseczkę zdjąć, bo po prostu za cholę od tak dawna używam, wiesz, rozpoznawania twarzy, że zapomniałem PIN-u. Straszne, co?
Dobra, no straszne, dokładnie.
Śmiałem się, wiesz, tutaj cały jestem przygotowany, bezpieczeństwo i tak dalej, a tutaj cyk, muszę, a mało tego, jeszcze musiałem zdjąć rękawiczkę, żeby wprowadzić ten kod, więc w ogóle totalna masakra, no.
No. A to idziecie kupując pizzę, tak cię załatwiono, tak?
Znaczy nie, no sam się tak załatwiłem, no właśnie muszę poćwiczyć ten, ale wiesz, to tak, no jedziesz na makaronie przez tydzień, to musisz coś czasem zjeść innego, wiesz, więc... Oczywiście pysznym domowym. Ja tylko na pierogach jadę tak naprawdę. Także...
No właśnie, chciałem powiedzieć, że to na pierogach.
Od tatusia.
Tak. No więc City... Tak. Ja mam jeszcze dwa newsy. Może chyba, że Marcin ma coś swojego.
Nie, ja tak mnie pochłonęły inne tematy, że kompletnie, przepraszam was bardzo, się dzisiaj jakoś specjalnie nie przygotowywałem tutaj z punktu widzenia newsowego. Więc wybaczcie.
No dobrze, to ja mam temat o... konferencji, kolejnej konferencji, która została całkowicie odwołana, i to jest informacja z tamtego tygodnia, została zupełnie odwołana ogromna konferencja Google I.O., czyli wielka konferencja dla deweloperów, która się odbywa co roku, no została totalnie odwołana. Apple powiedział, że WWDC, czyli ich konferencja dla deweloperów, będzie w formie online'owej. Jeżeli chodzi o Google I.O., zostało odwołane zupełnie, ponieważ Google, jak powiedziało w komunikacie prasowym, zamierza skoncentrować się na zwalczaniu koronawirusa i dostarczaniu wartościowych informacji, likwidowaniu przykrych konsekwencji i izolacji społeczeństwa, i konferencja została odwołana. Ogromna strata, bo to bardzo fajna konkurencja pokazująca trochę trendy na rok w ośrodku Androida. Niestety coraz częściej uważam, że ten rok będzie rokiem straconym dla technologii, jak i dla wielu innych gałęzi.
No, tak naprawdę to nie tylko Androida, ale w ogóle całego środowiska Google i wszystkich usług, które nawet bardzo często było dużo ważniejsze to wszystko, tak, bo tam w samym Androidzie to się nic nie dzieje. To ja mam jeszcze, w takim razie powiedziałem, że nie mam żadnych newsów, ale mam parę takich ciekawych informacji, bo mówiliśmy o tym, że Play pochwalił się wzrostem statystyk w ruchu w sieci z powodu kwarantanny, z powodu tego, że ludzie siedzą w domu. To T-Mobile zrobił to samo. 40% więcej rozmów głosowych, 25% więcej danych zużytych do analogicznych okresów sprzed kwarantanny, więc sporo. I tu już mówiliśmy o tym, że Komisja Europejska pracuje nad tym, żeby zmniejszyć jakość treści oferowanych czy to na Netflixie, czy na YouTube, w innych serwisach streamingowych. I to wcale nie chodziło o to, że nie będą nam zmniejszać rozdzielczość, czyli nie będzie możliwości, że sobie wyślemy maile, jak to nie ma mojego 4K, tylko w dalszym ciągu będziemy mieli 4K czy tam Full HD według naszego planu, ale po prostu będzie mniejszy bitrate, czyli mniej gęsty będzie ten obraz, który będzie do nas docierał. W ten sposób nas obejdą. Tak samo na YouTube. W dalszym ciągu będziesz oglądać Full HD, ale będziesz mniej bajtów zużywał w tym czasie.
Trochę tego nie rozumiem. Chodzi o co chodzi z tą gęstością obrazu?
Nie, chodzi o to, że po prostu będzie niższa jakość de facto. No, rozdzielczość ok, ale gdzieś tam będzie troszkę większa kompresja zastosowana.
Czy widz to zobaczy?
Co może na przykład odbić się bardzo mocno na tobie, Marcin, jak będziesz oglądać jakieś super treści z HDR-em na swoim OLEDzie, który umożliwia ci wyświetlenie, czy w cudzysłowie wyświetlenie, ale pokazanie prawdziwej czerni. No i nie będzie tej prawdziwej czerni, bo sygnał będzie niedoskonały z jakiegoś powodu, w jakimś drobnym stopniu.
Ja w ogóle muszę sprawdzić, bo mi się wydaje, że w ogóle ta informacja zniknęła w ogóle z Netflixa, że w ogóle niektóre opcje są, niektóre filmy są w ogóle dostępne właśnie w tej opcji HDR, bo tak mi się wydaje, że po cichu to zostało schowane, ale to muszę sprawdzić, bo nie jestem tego pewien.
To właśnie może być pokłosie tego obcięcia bitrate'u, bo tak naprawdę HDR kosztuje dodatkowe megabajty na sekundę czy na minutę.
Nie, przepraszam, tutaj skłamałem, jednak jest Ultra 4D, 4K, HD, przepraszam, 4K, czy też Dolby Vision, nie, tutaj wprowadziłem w błąd widzów. Spojrzałem szybko na telewizor.
No to tak jak ci mówiłem.
Zweryfikowałem
pobieraj,
to.
Pobieraj póki możesz, żeby mieć tę jakość.
Tak, ja też gdzieś, ja tylko gdzieś czytałem, że na końcu tak naprawdę ta jakość zostanie pogorszona na telewizorach, czyli nadawca będzie rozpoznawał, gdzie to widzicie, i tak długo jak będzie mógł, to będzie walczył o to, żeby na telewizorze ta jakość była najlepsza, bo tam widać najbardziej to pogorszenie. Tyle już, Norbert.
Taka ciekawostka dokładnie z tym związana. Vadim Makarenko z Gazety Wyborczej na Twitterze napisał, on zawsze wrzuca ciekawe informacje, na Twitterze napisał, że polscy operatorzy telekomunikacyjni po wyłączeniu przez Netflix i YouTube'a streamów w tym pełnym HD zanotowali spadek ruchu o 30% w swoich sieciach już na ten moment. Więc to jednak bardzo dużo.
No tak, bo streamy zawsze generowały olbrzymi ruch. Największy ruch obserwowaliśmy w momentach, kiedy, bo jeszcze wtedy obserwowałem ja też, kiedy były na przykład mecze polskiej reprezentacji, i to nie chodziło tylko i wyłącznie o te streamy legalne, ale również o te streamy półlegalne, więc ogólnie stream to jest, zżera olbrzymią część ruchu data w Polsce i nie tylko.
Ale tak w ogóle to wiecie, to nie bardzo mamy co nad tym płakać, bo się może okazać, że za chwilę w ogóle nie będziemy mieli co oglądać. TVN poinformował właśnie, że zawiesza emisję seriali oraz nowych programów i sięga po ramówki, bo po prostu nie mają programów. Produkcje, tak, nie mają co kręcić. Więc TVN zawiesza emisję 9 pozycji. W tym seriali Kod Genetyczny, Chyłka Kasacje, Talk Show Kuba Wojewódzki, Kuchenne Rewolucje oraz kilku jeszcze innych programów, i nie będą pokazywali nowych produktów, nie będą produkowali nowych rzeczy, sięgną po powtórki, ponieważ w obecnych czasach nie mają jak robić produkcji filmowej. Kto by pomyślał, że nadejdą takie czasy, że nie będzie co oglądać w telewizji?
Zawsze jest właśnie Netflix, HBO. Na HBO jest tyle fantastycznych seriali i filmów, że naprawdę... No, może czas poczytać książkę. O.
Może czas poczytać książkę, możecie ją wygrać w naszym konkursie.
Od Insignis, dokładnie.
Pamiętajcie, od Insignis, dokładnie tak. No to i to był mój ostatni news na dzisiejszy ten szybki poniedziałek. Jarek, widzę, podnosi paluszek. Coś
ja
ma jeszcze?
Podnoszę paluszek, bo nie było nic o Apple. A Apple przecież przekazało, Tim Cook o tym poinformował w sobotę, miliony maseczek dla służby zdrowia amerykańskiej, Sonią też coś w Europie. Później Mike Pence, wiceprezes, doprecyzował, że chodziło o 2 miliony, no ale zawsze liczba mnoga, więc liczy się tych takich maseczek N95. Brawo. W tym samym czasie
ja mam.
Huawei Polska, i to się bynajmniej nie śmieje. Przekazał też 20 tysięcy maseczek dla szpitala na Wołoskiej w Warszawie, więc każdy taki ruch cieszy.
Bardzo tak, dobra informacja.
I tylko jeszcze
Ja mam newsa negatywnego na koniec.
Tesli miał jeszcze być.
Dobra, to mówcie o Tesli, a ja na końcu jeszcze zepnę to wszystko.
Ja nie mam nic o Tesli właśnie.
A ja mam o Tesli.
Możesz. O, dobra.
To ja mam o Tesli, mam, że Tesla powiedziała, że oni robią takie dobre, doskonałe filtry kabinowe do samochodów, a tak w ogóle to mogą w każdej chwili przełączyć się i robić respiratory, i zamierzają robić respiratory. Chyba już mówiłem o tym w piątek, ale nieważne. O Tesli, żeby było, więc...
Nie
brawo,
mówisz,
Tesla.
Ale to bardzo, bardzo
nie
super.
No to...
To ja, słuchajcie, mam jednego newsa. Przypomniał mi się jeden news. News, kryzysowy news, słuchajcie. Okazuje się podobno, może to jest fake, bo ja już się gubię, co jest fejkiem, co jest prawdą, ale podobno nasza polska firma szyjąca odzież w Chinach, LPP, podobno opróżniła polski rynek w styczniu czy w lutym, kupując milion maseczek, a propos milionów maseczek, i te maseczki wszystkie wysłała do swoich fabryk do Chin, żeby nie wstrzymywać produkcji. Ktoś to gdzieś tam odkrył i w ogóle zaczyna się kolejny bojkot tych ciuchów, chociaż teraz to ogólnie jest bojkot wszystkiego, bo nie mam jak tego kupować, ale ja nie patrzę na to jako kryzys, no bo tak naprawdę w styczniu każdy z nas mógł kupić maseczki, chociażby patrzę tutaj na Jarosława, który zakupił legalnie zupełnie za małe pieniądze 50 sztuk maseczek. Ja zdecydowanie w większej cenie kupiłem jedną maseczkę ostatnio. To są prawa wolnego rynku, każdy mógł to robić. LPP, Jarosław Bukowski, czy Marcin Kruczka też mógł wtedy kupić. Nie kupił, no i nie mogę mieć pretensji tutaj do LPP, ani do Jarosława. Aczkolwiek Jarosław mógłby wysłać kilka sztuk kurierem, impostem na przykład.
Tak. LPP ma dużo zawsze problemów z wizerunkiem, to nie ich pierwsza wizerunkowa wpadka, nie ostatnia. Ten rynek tak ma, że jak się produkuje tanio w Bangladeszu, w Chinach i gdzieś tam, to zawsze co chwilę przyplątują się do nas nieciekawe historie.
Amen. Dziękujemy bardzo za poniedziałkową audycję podsumowującą ostatni tydzień. Mam nadzieję, że ten tydzień, który się zaczyna, będzie wypełniony fajnymi, pozytywnymi newsami, które zbierzemy już za tydzień. A przypominam o naszym konkursie na Twitterze. Opisujcie najwasze, najbardziej ulubione odcinki naszego Tech Love. Zostało 9 nagród, bo 10 już ziomeczkowi swojemu oddałem.
Tak, no, Marcin rozszerzył konkurs, miało być tylko w komentarzach, ale niech będzie, również może być na Twitterze, niech będzie, Marcinie.
Okej, okay, sorry.
Opiszę to wszystko ładnie w opisie odcinka tegoż, jak się pojawi.
I proszę cię koniecznie wrzuć link do mojego chińskiego filmiku, bo to jest filmik nie ku przestrodze, tylko ku nauce, ku edukacji. Tak, zobaczcie, jak w Chinach człowiek chodzi na ulicę, jest 40 razy sprawdzana jego temperatura. W Polsce można chodzić cały dzień i nikt ci żadnej temperatury nigdzie nie sprawdzi.
Dziękujemy.
Do widzenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Wszyscy umrzemy.
O nie, chyba ty.
Tech Love. Z miłości do technologii.